Zdzisław Pytka podpisze się pod tym?
Ach, zadałeś tak pytanie, że teraz postawiłeś mnie w niezręcznej sytuacji. Postaram się tak politycznie jakoś wybronić z tego.
Dyplomatycznie.
Dyplomatycznie. Znaczy, jasne, fajnie, że są, tylko że jest też tak, że no to jest też pewne misterium, to jest też pewna tajemnica, która się dzieje. I to święcenie pokarmów, to, że ludzie przychodzą, jest wpisane dla tych wszystkich ludzi, którzy właśnie przychodzą tylko na święcenie pokarmów, to jest bardziej tradycja niż jakieś misterium. I wydaje mi się, że uczestniczenie w sakramentach, czy uczestniczenie też w tych wydarzeniach Wielkiej Nocy, jakby powinno być świadome. I jeśli ci ludzie są, pewnie dobrze, że są, fajnie, że są, tylko że jakby brakuje mi też takiego, w tym pewnej takiego świadomego przeżywania tego, takiego popartego trochę właśnie też taką wiedzą i wiarą. Nie, że to jest takie ograniczanie Kościoła tylko właśnie do jakiejś tam posługi, nie? Pokropienia...
Ja się w pełni z Panem zgadzam, że byłoby wspaniale, gdyby wszyscy ci ludzie, którzy przychodzili z taką intencją i z głębokim przeświadczeniem, co to wszystko znaczy. Ale jest tak, jak Pan też powiedział, że wielu przychodzi bez tego przeświadczenia. I tu właśnie mówię, to jest nasze pole do popisu, że powiem tak w cudzysłowie, żebyśmy umieli tych ludzi jakoś zatrzymać, nie? Żeby się zainteresowali tym, dlaczego przychodzą, po co przychodzą, czemu to wszystko ma służyć. I nie jest to proste, jak się okazuje, bo no widzę, podejmują księża takie wysiłki. Ja też kiedyś to robiłem, jak przychodziło mi święcić pokarmy, ale dzisiaj też to robią, więc zawsze bym się dziwił takiemu księdzu, który w tym momencie z pretensjami do tych ludzi, że po coście tu przyszli, jak was nie będzie jutro, albo was nie było wczoraj. Dobrze, żeście przyszli. To jest radosny fakt, że ludzie przychodzą do kościoła, a teraz naszym zadaniem jest zatrzymać ich w tym kościele i powiedzieć im, co to wszystko znaczy.
No i może zatrzyma ich i przyciągnie bogata liturgia Wigilii Paschalnej, która składa się właściwie z czterech części. Liturgia Światła, Słowa, Liturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna. Piękne obrzędy są w trakcie tej Wigilii Paschalnej. Wszystko zaczyna się od ognia i paschału, księże profesorze.
Tak, właśnie. I jeszcze na dodatek wyjście poza mury kościoła i powinna być ewidentnie już taka ciemność, że ta symbolika będzie rzeczywiście dojdzie do głosu. Bo trudno sobie wyobrazić właśnie poświęcenie światła, paschału i wnoszenie go do kościoła, który no jeszcze...
Rozbłyska zachodzącym słońcem.
Tak. I dlatego w przepisach liturgicznych jest wyraźnie powiedziane, że przynajmniej w naszej strefie tutaj geograficznej nie wcześniej jak 20. O 20 się to powinno odbywać. A jeszcze lepiej, jak będzie to naprawdę tak już ewidentnie porządna ciemność na zewnątrz, bo wtedy ta symbolika światła i Wigilia się właśnie dopiero wtedy zaczyna, kiedy mamy zachód, dzień chyli się ku końcowi i zapadają ciemności. W tym momencie zaczyna się już liczyć czas liturgicznie, a więc nie ma już Wielkiej Soboty, już się zaczyna świętowanie niedzieli. I dlatego też potem konsekwentnie może w tej nocy być to uroczyste zakończenie w postaci procesji rezurekcyjnej, bo skoro śpiewamy już tam Alleluja radosne. Tutaj oczywiście ten paschał, ta świeca jedyna, szczególna taka, którą w naszych kościołach widzimy. Ona w okresie samym wielkanocnym będzie stała przy samym ołtarzu, w prezbiterium, a potem jest przenoszona do chrzcielnicy, w pobliżu chrzcielnicy, żeby tam służyła przy każdym liturgii chrzcielnej. Tam jest ten piękny obrzęd wręczania, odpalania świecy dziecka od paschału i wręczania, że przyjmijcie światło Chrystusa i podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni. To jest właśnie coś pięknego. Chrześcijanin ma być człowiekiem światłości, a nie ciemności. Nie kroczyć gdzieś tam po płotkach, żeby go nie było widać. Nie. Jezus Chrystus jest światłem świata i my mamy być Jego naśladowcami.
Liturgia Słowa, bardzo rozbudowana. Przygotowanych może być 9 czytań, choć Kościół dopuszcza 4 wraz z Ewangelią.
Jako minimum.
Czytania, które pokazują całą drogę, tak jak już to zostało powiedziane, od stworzenia, przez wygnanie z raju i tak dalej, przez całą historię ludu No, podążającego do ziemi obiecanej.
To właściwie jest nawiązanie do tego, co ksiądz profesor powiedział o Pasrze samej, o rozumieniu tej Paschy. No i nawiązanie także do tej starożytnej Wigilii, która była taką Wigilią. Dzisiaj mamy namiastkę tej Wigilii starożytnej, prawda, która trwała całą noc rzeczywiście.
Szybko użyć słów pana doktora pigułka.
Pigułka, tak. My dzisiaj mamy właśnie pigułkę tutaj tego, co było. No ale ta pigułka jest też taka dosadna, jeżeli się te wszystkie czytania odczyta, a przynajmniej to absolutne minimum, to rzeczywiście ta historia zbawienia, ta ekonomia Boża tego Starego i Nowego Testamentu to zostaje ładnie uwydatniona wraz z tymi modlitwami. No i później z całą obrzędowością chrzcielną także przy tym.
Ale tak patrząc od strony praktycznej, byłbym przeciwny temu, żeby wszystkie 9 czytań odczytać, bo trzeba sobie uświadomić, że do tych czytań dołączone są jeszcze śpiewy międzylekcyjne i to wszystko trwa i trwa bez końca.
I modlitwy,
więc nie każdy uczestnik liturgii jest do tego przygotowany, więc wolałbym, żeby wybrać tak czytania, żeby one pokazały, bo to jest możliwe, z tych czytań wybrać te 4, które są możliwe i które pokazują Paschę Chrystusa, narodu wybranego, Paschę chrześcijanina, a nie wydłużają, bo ja sobie myślę, jeżeli ktoś chce być na liturgii, bo są tacy przygotowani do tego całą noc, proszę bardzo, można pojechać do benedyktynów, czy do innych miejsca, gdzie ta liturgia całą noc trwa. Natomiast tu przychodzi przeciętny śmiertelnik, który nie jest przygotowany, jak sądzę, do tego, czy nie nastawia się na to, może tak raczej, bo nie jest przygotowany.
Przychodzi do kościoła, a tu Wigilia Paschalna.
A tu nagle to trwa i trwa i trwa. Jeszcze ktoś tam chce komentować każde czytanie, jeszcze homilię wygłosi.
Ale w tym jedną wyjątkową, wszystkim z profesorem pozwolę nie zgodzić, w tą jedną wyjątkową noc jednak.
Proszę bardzo.
Niech przecierpi.
Proszę sobie.
Ja myślę, że
i właśnie on będzie cierpiał. To nie będzie przeżywanie misterium paschalnego, nie będzie tylko cierpienie.
To niech współcierpi. Ja myślę, że ci, którzy przychodzą w Wigilię Paschalną, oni wiedzą już, ile to będzie trwało i wiedzą, po co przychodzą.
Ale to jest też to, co ja powiedziałem, że jestem fanem tej liturgii, ale to się faktycznie sobie uświadomiłem, że to się stało od momentu, kiedy zostałem szafarzem i jestem blisko ołtarza, mam miejsce siedzące i jestem w stanie to obserwować.
Tak? Lud wybrany.
I ja też, mówiąc uczniom o tym, to mówię właśnie, słuchajcie, zajmijcie sobie właśnie dobre miejsce, nie? Przyjrzyjcie się temu, bo to jest ważne, bo ta liturgia jest naprawdę piękna, no i to nie sposób się nie zgodzić z księdzem profesorem. Jeśli faktycznie odczuwamy jakiś dyskomfort, jest nam albo za gorąco, albo za zimno, albo stoi, to my tego dobrze nie przeżyjemy. No to też jest kwestia nasze zadanie, nie? Żeby się do tego jakoś przygotować.
Jeszcze tylko tak ostatnie zdanie, jeśli można. Pan zaczął to nasze spotkanie od tydzień tygodni, od tego słowa. Mówi się często na biały tydzień, także tydzień tygodni, niedziela przewodnia. Ja myślę, że to jest też ta liturgia Wigilii Paschalnej, liturgia, dlatego ona musi być inna nieco niż ta liturgia taka, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Idziemy w niedzielę na mszę świętą, 3 czytania, okej? Pozwólmy tutaj temu Słowu Bożemu tak jeszcze
zabrzmieć
właśnie. Nie wiem, ja to tak widzę.
W Wigilię Paschalną również liturgia chrzcielna i liturgia eucharystyczna, ale ja bym chciał już cieszyć się z rezurekcji, bo może być procesja połączona z Wigilią Paschalną, chociaż niekoniecznie, prawda? Różne są parafie, różne tradycje, gdzie rezurekcja odbywa się faktycznie o 6 rano. No i właśnie, i może już nie sam na samej rezurekcji chciałbym się skupić, ale na tej radości, która powinna nam towarzyszyć. A często jest to mówione chociażby przez biskupa ordynariusza, że my się strasznie skupiamy na tym czasie przygotowania. Na Adwencie, na Wielkim Poście, a później brakuje nam radości na przeżycie faktycznie tego, co się stało. I cóż, jak można by to naprawić?
No nie wiem, czy my się tutaj musimy jakoś cokolwiek naprawiać. My mamy przecież cały okres wielkanocny. Mamy oktawę. Właściwie to dzień po dniu ciągle jedno wielkie święto przez te 8 dni, a potem kolejne niedziele wielkanocne, one są niczym innym jak tym radosnym dalej wyśpiewywaniem Alleluja i myślę, że księża kazanie głoszą nadal o Chrystusie zmartwychwstałym, bo teksty doskonale im tutaj to podpowiadają, a więc czas radości, jak
chcemy... Jedna wielka uroczystość starożytności.
Tak.
Klęknięcie w okresie wielkanocnym było grzechem ciężkim, ponieważ wielką uroczystość się nie klęka.
O proszę. To tego życzę, żebyśmy nie klękali na tę radość.
Dobre życzenie dla starszych.
dokładnie z humorem kończymy. Jak to biskup Rudolf Pierskała określił, też musi być ten śmiech wielkanocny zachowany. Więc tego śmiechu wielkanocnego, tej radości wielkanocnej Państwu życzę. Za tydzień będzie również audycja w poniedziałek wielkanocny, a przypomnij o tym, że warto być człowiekiem wielkanocnym, arcybiskup Alfons Nosol. Porozmawiamy również o 5 latach papieża Franciszka, no i nie zabraknie również tego tematu uchodźców, który już tutaj został poruszony, więc za tydzień o 20 spotykamy się z Kamienia Śląskiego z arcybiskupem Alfonsem Nosolem. Za dziś już dziękuję gościom w studiu. Ksiądz profesor Erwin Mateja, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor Tadeusz Dola, dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Ksiądz doktor Mateusz Potoczny, również serdecznie dziękuję za ten komentarz bardzo. Kościołów wschodnich lub dalekowschodnich. I Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych w Oleśnie, dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrej nocy.
Realizował nas Robert Paciorek, a ja życzę Państwu dobrego wieczoru. Do usłyszenia, Tomasz Siniew.
Kościół, wydarzenia, komentarze. Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.